Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 14 werset do końca rozdziału. Wówczas powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Słuchajcie uważnie, co Piotr ma wam do powiedzenia, co nam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem, sami o tym wiecie. Następnie został On wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Dawid bowiem tak mówi o nim: Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z nim u mojej prawicy nie zachwieję się. Dlatego poweselało me serce i język głosi radość. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei, gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas do dzisiejszego dnia. Był on jednak prorokiem. Jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą. Dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych, ani jego ciało nie dozna rozkładu. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. Otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak sam mówi: Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. W inny też sposób jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. To jest Boże Słowo. Więc w tym fragmencie, który przeczytaliśmy właśnie, Łukasz pokazuje nam, jak około 3000 Żydów i prozelitów stało się chrześcijanami. Prozelici to poganie, którzy odrzucili swoje pogańskie przekonania, wierzenia i uwierzyli w Boga Żydów, w Boga Jahwe. Więc było ich tych Żydów i prozelitów około 3000 ludzi. I ci ludzie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i stali się Jego uczniami. I stało się to przy okazji zstąpienia Ducha Świętego właśnie na uczniów, na tych pierwszych uczniów, którzy byli zgromadzeni na jednym miejscu w Jerozolimie. Więc mamy tutaj do czynienia, można powiedzieć, z pierwszym żniwem, z pierwszym plonem, z pierwocinami, z pierwszymi owocami pochodzącymi ze żniwa, które zostało rozpoczęte w momencie zesłania Ducha Świętego. Więc jest to bardzo ważne wydarzenie, dlatego Łukasz o nim mówi. Ale jest ono jeszcze bardzo ważne z innego powodu, na który chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę. W tym fragmencie Łukasz pokazuje nam, jak człowiek staje się chrześcijaninem i co to znaczy być chrześcijaninem. Dzisiaj ludzie mają różne koncepcje na ten temat, różne pomysły w tych tematach, dlatego jest to ważne, żeby zobaczyć, co apostołowie, co Piotr ma na myśli, tak, kiedy mówi, czy Łukasz co tam pokazuje odnośnie właśnie tych kwestii. Mamy to tutaj pokazane w tej, można powiedzieć, najczystszej formie. Mamy to pokazane bez żadnych dodatków, naleciałości. Chrystus odszedł do nieba 10 dni wcześniej, więc niedawno. Duch Święty został tego dnia wylany na uczniów. Piotr przemawiał w mocy i mądrości Ducha Świętego i tego dnia nie tylko powstał zbór czy kościół, ale też zostało do tego zboru dodanych około 3000 osób, więc wszystko jest jeszcze świeże. Wszystko jest po prostu niezamącone, nie zepsute w jakiś sposób. Nikt nie zdążył jeszcze do tego czegokolwiek dodać. Nie zdążył tego niczym zmącić, jest to krystalicznie czyste. Jeżeli spojrzymy na historię chrześcijaństwa, to zobaczymy, że z czasem zaczęły pojawiać się różne dodatki do chrześcijaństwa. Historia chrześcijaństwa pokazuje i nam, jak wraz z upływem czasu chrześcijaństwo ulegało różnym wpływom i przez to ulegało zanieczyszczeniu. Nie było już tak przejrzyste, nie było już tak klarowne jak czysta woda. Te różne domieszki, które z czasem się pojawiały, zabarwiały i mąciły tę czystą wodę. Z tego powodu, można powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, doszło do reformacji w XVI wieku. Ludzie zaczęli czytać Biblię, zaczęli czytać Nowy Testament, a czytając Nowy Testament zobaczyli, jak wyglądał pierwszy Kościół, jak funkcjonował pierwszy Kościół, kim byli pierwsi chrześcijanie, jak ludzie stawali się chrześcijanami i tak dalej, i porównali to z Kościołem im współczesnym. I zobaczyli, że różnica jest, delikatnie mówiąc, ogromna, kolosalna. Dlatego zaczęli domagać się reformy Kościoła, zaczęli domagać się, żeby Kościół powrócił do Biblii, do standardów biblijnych. Dlatego jeśli chcemy widzieć, rozumieć, na czym polega chrześcijaństwo w swojej oryginalnej, pierwotnej formie, w swojej czystej formie, to powinniśmy sięgnąć gdzie? Właśnie do dziejów apostolskich. Tutaj mamy właśnie tą świeżą sytuację, prawda? Zaraz po odejściu Chrystusa mamy wylanie Ducha Świętego i mamy pierwszych konwertytów, czy osoby nawrócone. Więc tutaj znajdujemy odpowiedzi na takie zasadnicze pytania, jak człowiek staje się chrześcijaninem, jaka jest rola i miejsce chrztu, czy też jak wygląda życie chrześcijanina. Więc w tym fragmencie mamy jak na dłoni pokazany pewien wzorzec, pewien standard, pewien model, który jest powielany przez całą Księgę Dziejów Apostolskich. Tutaj mamy, można powiedzieć, tą najczystszą formę czy istotę chrześcijaństwa. I do takiej istoty powinniśmy dążyć jako chrześcijanie. Takiej istoty powinniśmy trzymać się tak mocno, jak tylko możemy. Rękami, nogami, nie wiem, zębami, prawda, sercem, umysłem, wolą z całej naszej siły. Dlaczego? Ponieważ wtedy, jeżeli będziemy tak się trzymać tej istoty, to będziemy trzymać się samego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego ten fragment jest tak ważny. I mam nadzieję, że i o to się modlę, że ten fragment będzie dla nas dzisiaj ogromną inspiracją i zachętą, ale też może i korektą do naszego myślenia czy postawy odnośnie chrześcijaństwa. Więc niech ten fragment dziś uczy nas chrześcijaństwa. Zacznijmy więc od pierwszego pytania i dzisiaj na nim się tylko skupię. Jak to się stało, że około 3000 Żydów i prozelitów stało się uczniami Jezusa Chrystusa, stało się chrześcijanami? Co jest potrzebne, żeby człowiek mógł zostać chrześcijaninem? W wersecie 37 czytamy: słowa te przeszyły ich do głębi serca. Jest mowa o tych Żydach i prozelitach. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów: drodzy bracia, co mamy teraz robić? Łukasz mówi nam w tym wersecie, że ci zgromadzeni Żydzi i prozelici usłyszeli coś, co przeszyło ich do głębi serca. Ci ludzie usłyszeli coś, co spowodowało, że ci ludzie, że oni nie mogli dalej trwać w tym duchowym stanie, w jakim się znajdowali. To, co usłyszeli, zmusiło ich, można powiedzieć, do całkowitej zmiany w postrzeganiu Jezusa, do całkowitej zmiany życia. Dlatego zawołali: drodzy bracia, co mamy teraz robić? Te słowa wskazują na dramatyczną zmianę, jaka dokonała się w ich umysłach i sercach, kiedy usłyszeli coś, co im Piotr powiedział. Podobną dramaturgię, podobną przemianę widzimy przy okazji Saula z Tarsu, który szedł do Damaszku, aby prześladować chrześcijan. Otrzymał papiery od kapłanów i szedł do Damaszku, żeby tam znaleźć uczniów Chrystusa i ich prześladować. I w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł opowiada o swoim braciom, Żydom, co wydarzyło się w drodze do Damaszku i o tym, jak został chrześcijaninem. Kiedy zrozumiał, tak, że to ogromne światło, które widział i które go poraziło, to chwała Jezusa z Nazaretu, którego on prześladował, to jakie było jego następne pytanie? Najpierw było: Panie, kim jesteś? A potem było: co mam czynić, Panie? Tak? Wyobraź sobie Saula, dyszącego chęcią mordu chrześcijan, dyszącego chęcią zabijania chrześcijan. Wyobraź sobie Saula, który całym sobą gardzi Jezusem. Wyobraź sobie Saula, który całym swoim sercem nienawidzi Chrystusa. Chrystus jest dla niego nikim, ale też Chrystus jest najgorszą rzeczą, jaką może sobie człowiek wyobrazić. Ale w jednej chwili blask chwały Jezusa, promień porażającego światła i głos Jezusa całkowicie rozbraja, pacyfikuje Saula. Saul w jednej chwili przestaje walczyć z Jezusem z Nazaretu. Saul w jednej chwili poddaje się Jezusowi. Co mam czynić, Panie? Saul z wroga w jednej chwili staje się poddanym, staje się sługą, którego jeszcze przed chwilą nienawidził i kim jeszcze przed chwilą pogardzał. Paweł z powodu tego objawienia nie mógł już być taki sam. To objawienie całkowicie zmieniło jego życie. Jezus stał się dla niego Panem i Chrystusem. Tak samo ci Żydzi i prozelici, którzy słyszeli kazanie Piotra, nie mogli być już takimi samymi ludźmi. To, co usłyszeli od Piotra, można powiedzieć, poraziło ich. Przeszyło ich do głębi serca i spowodowało, że musieli coś z tym zrobić. Nie mogli tego tak zostawić, nie mogli przejść obok. Byli tak poruszeni. to głębnie poruszeni, że jedyną możliwością dla nich było stać się chrześcijanami. Oni byli jak Paweł wcześniej, nienawidzili Jezusa, gardzili nim, ale słowa, które usłyszeli, spowodowały ich dramatyczną zmianę. Teraz potrzebowali pouczenia odnośnie tego, co mają dalej czynić. Stąd ich pytanie, dramatyczne pytanie. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Więc z tego możemy wyciągnąć pewien wniosek. Żeby zostać chrześcijaninem, człowiek musi najpierw coś usłyszeć. Człowiek musi usłyszeć słowa, które przeszyją go do głębi serca. Te słowa sprawią, że człowiek wtedy zawoła, co mam czynić, Panie? Człowiek musi usłyszeć słowa, które spowodują zmianę w jego sercu i umyśle. Tego właśnie doświadczyli słuchacze Piotra. To, że stali się chrześcijanami, było reakcją, było odpowiedzią na to, co wpierw usłyszeli od Piotra. Więc co takiego usłyszeli? Co takiego Piotr im powiedział, że przeszyło ich to do głębi serca? Odpowiedź znajduje się w wersetach od 14 do 36 fragmentu, który przeczytaliśmy. Piotr wstał i zaczął wyjaśniać Żydom i tym prozelitom, co się dzieje. Tak? Pamiętamy, że Duch Święty stąpił na uczniów i wtedy oni mówili innymi językami, które były zrozumiałe dla pielgrzymów, dla Żydów i tych prozelitów, którzy przybyli z różnych części świata do Jerozolimy na święta. Ci Żydzi znali historie biblijne, więc rozumieli, że ci ludzie, ci Galilejczycy, którzy byli ludźmi prostymi, nie znającymi języków obcych, prorokują generalnie, ponieważ w tych językach mówili o wielkich dziełach Boga, więc na ich oczach rozgrywał się wielki cud. I ci ludzie kojarzyli, znając historie biblijne, że to ma coś wspólnego z wylaniem ducha, że ci ludzie prorokują, a jak prorokują, to ma to coś wspólnego z wylaniem Ducha Świętego. Więc naturalnie chcieli wiedzieć więcej. Chcieli rozumieć dlaczego, po co, z jakiej okazji, prawda? Coś się dzieje, jest wylanie Ducha Świętego, więc jesteśmy Bożym narodem, Bożym ludem, chcemy wiedzieć, co się dzieje. Rozumieli, że to jest coś doniosłego i chcieli rozumieć to lepiej, chcieli wiedzieć więcej, dlatego potrzebowali wyjaśnienia, więc Piotr wstał i zaczął wyjaśniać. Piotr wyjaśnił, że jest to wypełnienie proroctwa, jakie znajduje się w księdze Joela i Piotr zacytował odpowiednie wersety. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Więc Piotr zacytował odpowiedni fragment z księgi Joela. I co robi potem? Cytuję fragment, ale Piotr nie zatrzymał się na tym momencie, który mówi wyłącznie o Duchu Świętym, o tym, że będą prorokować, że będą mieć widzenia i sny. Piotr trochę pojechał dalej. Tak? On specjalnie to zrobił. Dlaczego? Odpowiedź znajduje się w następnym wersecie. Piotr zaczyna mówić. I o czym mówi? Chcę wam powiedzieć o Jezusie z Nazaretu. Nie o Duchu Świętym, ale o Jezusie z Nazaretu. I przypomina swoim słuchaczom, że Jezus został posłany przez Boga. I potwierdzeniem tego były znaki i cuda dokonane w mocy. To są to rzeczy znane słuchaczom Piotra. Oni dobrze o tym wiedzieli. Pamiętają, co Jezus czynił. Dlatego Piotr mógł się w ten sposób odnieść do tego wszystkiego. Ale też Piotr, odnosząc się do tych znaków i cudów, które Jezus czynił, wskazuje na proroctwo Joela, ponieważ proroctwo Joela mówi o znakach i cudach, które będą miały miejsce w dniu Pana. Następnie Piotr przypomina swoim słuchaczom, co stało się z Jezusem. Jezus został wydany i przybity do krzyża i w ten sposób został zamordowany. Ale Piotr mówi, to był Boży plan. To był Boży plan. Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Śmierć go nie zatrzymała. I Piotr pokazuje wersety, które wskazują w Starym Testamencie, że obiecany Chrystus musi powstać z martwych. Że Chrystus nie pozostanie w śmiecie zmarłych, ani jego ciało nie dozna rozkładu. Piotr pokazał swoim słuchaczom, że to słowo zostało wypowiedziane przez Dawida, przez króla Dawida, ale nie dotyczyło ono Dawida, ponieważ Dawid umarł i został pochowany w grobie i ten grób był, można było odwiedzić. Więc to proroctwo musiało znaleźć swoje wypełnienie w kimś innym niż Dawid. I Piotr mówi, że ono znajduje swoje wypełnienie w Jezusie z Nazaretu. Dlaczego? Ponieważ Bóg wzbudził Jezusa z martwych i oni są świadkami tego wydarzenia. Oni widzieli umarłego Jezusa chodzącego wśród żywych. Nie dość tego. Piotr mówi, że Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i tego Ducha Świętego wylał na nich, na uczniów, co można widzieć i słyszeć. Więc mamy odniesienie do kolejnej części proroctwa Joela. I dalej Piotr podaje odpowiedni fragment z Biblii, który potwierdza, że Chrystus miał wstąpić do nieba i usiąść po prawicy Ojca w niebie. I kończąc, oczywiście to kazanie prawdopodobnie było dłużej niż tyle, co my tutaj możemy przeczytać, ale to jest zarys tego kazania. I podsumowując, Piotr mówi swoim słuchaczom, że tym Panem i Chrystusem, którego Bóg ustanowił, którego Bóg posłał i w którym jest zbawienie, jest Jezus z Nazaretu, którego oni ukrzyżowali. Zatem Piotr mówi swoim słuchaczom o Jezusie z Nazaretu. Przypomina im rzeczy, które są im znane. Mówi o faktach, mówi o wydarzeniach, które miały miejsce zaledwie 50 dni wcześniej, które dokonały się w Jerozolimie, czyli tam, gdzie właśnie się znajdowali, których byli naocznymi świadkami. Ale Piotr stawia te wydarzenia w nowym świetle, pokazuje je swoim słuchaczom jako wypełnienie proroctwa Starego Testamentu i łączy Jezusa z wylaniem Ducha Świętego oraz cudami i znakami dokonanymi w mocy. W ten sposób pokazuje swoim słuchaczom, że to Jezus jest tym Panem z proroctwa Joela. Jezus jest Chrystusem. On jest tym, o którym mówi proroctwo Joela. W ten sposób pokazuje swoim słuchaczom co? Pokazuje, że zbawienie, ratunek, przebaczenie grzechów, pojednanie z Bogiem jest w Jezusie Chrystusie. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, którego oni zamordowali, którego oni odrzucili i zabili. Czyli inaczej mówiąc, Piotr podzielił się ze swoimi słuchaczami czym? Dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Jest to dobra nowina, ponieważ to, czego Jezus doświadczył, jest mowa o krzyżu, o śmierci, o zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, było wcześniej zaplanowane przez Ojca i było konieczne dla naszego zbawienia, dla zbawienia człowieka. Więc Piotr głosi im po prostu dobrą nowinę, po prostu głosi im Ewangelię, bo Ewangelia to nic innego jak dobra nowina. Zatem tym słowem, które przeszyło ich do głębi serca, była dobra nowina o Jezusie Chrystusie. A to znaczy, że aby zostać chrześcijaninem, człowiek potrzebuje najpierw usłyszeć Ewangelię. Człowiek potrzebuje usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Ale co to znaczy usłyszeć? Można słyszeć na różne sposoby, prawda? Można słyszeć na różne sposoby, więc co to znaczy usłyszeć dobrą nowinę? Oczywiście samo wysłuchanie dobrej nowiny, czy też zapoznanie się z Ewangelią nie czyni jeszcze nikogo chrześcijaninem. Są muzułmanie, którzy bardzo dobrze znają Ewangelię, tak? Są w stanie dyskutować z chrześcijanami. Ponieważ znają Ewangelię, ponieważ znają fakty z życia Jezusa, mogą się odnieść do tego. ale to nie czyni ich naśladowcami Chrystusa, to nie czyni ich chrześcijanami, oni są muzułmanami. Więc samo wysłuchanie dobrej nowiny, samo zapoznanie się z Ewangelią nie czyni jeszcze nikogo chrześcijaninem, ale musimy w tym samym momencie, czasie powiedzieć, że bez Ewangelii, że bez dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie nie można stać się uczniem Chrystusa. Dlaczego? Apostoł Paweł nam to wyjaśnia w liście do Rzymian. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony, będziesz uratowany. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli? A jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? Paweł, nie wiem czy zauważyliście, też powołuje się na cytat z tego fragmentu z proroctwa Joela. Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Ale żeby wezwać imienia Pana, to trzeba w Niego uwierzyć. A żeby w Niego uwierzyć, to trzeba najpierw o Nim usłyszeć. Trzeba usłyszeć o czym? O Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu. Trzeba usłyszeć o tym, że Jezus jest Panem. I tutaj potrzebna jest właśnie Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Bez Ewangelii nie można w Jezusa uwierzyć. Bez Ewangelii nie można zostać uczniem Jezusa, bo żeby w Niego wierzyć, trzeba najpierw o Nim usłyszeć. Więc żeby stać się chrześcijaninem, człowiek musi usłyszeć Ewangelię, ale musi ją usłyszeć w wyjątkowy sposób. Musi usłyszeć ją tak, żeby jego życie uległo całkowitej przemianie. Wielu ludzi dziś na całym świecie słyszy Ewangelię. Słyszy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, ale to nie znaczy, że wszyscy będą przemienieni. Czy że to nie znaczy, że wszyscy usłyszą ją tak, jak usłyszały tych 3000 Żydów i prozelitów w Jerozolimie 2000 lat temu. Człowiek musi usłyszeć Ewangelię w taki sposób właśnie, w jaki usłyszało ją te 3000 Żydów i prozelitów. Człowiek musi usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie w taki sposób, żeby był przeszyty do głębi serca i żeby powiedział wtedy, bracie, co mam teraz robić? I żeby to był jego akt pewnej desperacji. Albo żeby powiedział jak Saul, co mam czynić, panie? Dlaczego ci ludzie byli przeszyci do głębi serca tym, co usłyszeli? Po pierwsze, ci ludzie zrozumieli, dotarło to do nich, że Jezus jest Panem, że Jezus jest wypełnieniem wszystkich obietnic mesjańskich. Oni zrozumieli, że Jezus jest tym, za kogo się podawał. Zrozumieli, że krzyż był Bożym planem. Zrozumieli, że Jezus zmartwychwstał i zasiadł na tronie w niebie. Ci ludzie zrozumieli, że ich zbawienie zależy od Pana Jezusa Chrystusa. A po drugie, ci ludzie zobaczyli swą ogromną winę, ponieważ zabili tego, którego Bóg posłał do nich. Zabili swojego Zbawiciela, można powiedzieć. A to jest tylko czubek góry lodowej, góry lodowej ich grzechu. To jest tylko to, co widać na powierzchni. Pod powierzchnią jest dużo więcej tego grzechu, więc ci ludzie zobaczyli, że są grzesznikami zasługującymi na potępienie i dlatego potrzebują ratunku, dlatego potrzebują zbawienia, które jest w Jezusie, w Panu Jezusie Chrystusie. Więc ci ludzie nie tylko usłyszeli Ewangelię, oni ją zrozumieli. Oni zobaczyli samych siebie w jej świetle. Zobaczyli swoją winę, swoją potrzebę i to przekonało ich, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. To przeszyło ich do głębi serca i wtedy mogli zawołać, drodzy bracia, co mamy teraz robić. Zatem widzimy jak na dłoni, że aby człowiek mógł zostać chrześcijaninem, że człowiek mógł zostać zbawiony, potrzebuje usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Potrzebuje usłyszeć, potrzebuje zrozumieć, potrzebuje być dotknięty przez Ewangelię. Człowiek potrzebuje objawienia Jezusa Chrystusa poprzez Ewangelię. Apostoł Paweł mówi, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu i tej mocy Bożej człowiek potrzebuje doświadczyć, żeby stać się chrześcijaninem. To objawienie Jezusa Chrystusa powoduje zmianę jego serca i umysłu. Więc chrześcijaństwo zaczyna się od dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, który jest Panem i Zbawicielem. Człowiek musi ją usłyszeć, a to oznacza, że dobra nowina musi dotrzeć do człowieka w formie mówionej albo czytanej. To są dwie możliwości, tak? Ktoś musi nam powiedzieć o Jezusie, albo musimy o Nim przeczytać. Tak czy inaczej, potrzebujemy pewnych informacji, potrzebujemy dobrej nowiny. A co jest tą dobrą nowiną? Co jest tą Ewangelią? To jest kluczowe pytanie, które, wydaje mi się, powinniśmy sobie cały czas zadawać. Dzięki Bogu nie musimy szukać odpowiedzi gdzieś daleko. Mamy w Piśmie Świętym jedną dobrą nowinę, przekazaną nam przez czterech ewangelistów. Więc mamy więcej niż dwóch świadków. Mamy dobrze potwierdzoną dobrą nowinę. Mamy dobrą nowinę od Mateusza, Marka, Łukasza i Jana i oni definiują nam, czym jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Oni definiują nam to wszystko, w co my potrzebujemy wierzyć odnośnie Jezusa Chrystusa. Więc co widzimy, gdy porównamy Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza, Jana z tym, co Piotr mówi w tym fragmencie? Wszystko, co powiedział Piotr, jest w Ewangeliach. Piotr nie powiedział nic ponadto, ale też Piotr nie ujął niczego ważnego z tego, co jest w Ewangeliach. Ewangelie pokazują nam, co? Pokazują nam, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem, Panem i Zbawicielem. Ewangelie mówią nam o cudach i znakach, jakich dokonywał Jezus. Ewangelie mówią nam o krzyżu Chrystusa. 1/3 Ewangelii jest poświęcona krzyżowi Jezusa Chrystusa. W końcu Ewangelie mówią nam też, Ewangelie mówią nam o zmartwychwstaniu Jezusa, jako o tym kluczowym wydarzeniu. W końcu Ewangelie mówią nam o wniebowstąpieniu Jezusa i o tym, że Jezus zasiadł na tronie w niebie. I to samo zrobił Piotr. Piotr pokazał swoim słuchaczom, że Jezus jest Panem i pokazał, co Pismo Święte mówi na jego temat. Pokazał proroctwa biblijne, które to potwierdzają, które na to wskazują. Ale musimy cały czas zadawać sobie pytanie, czym jest Ewangelia, czym jest dobra nowina, ponieważ pojawiają się różne Ewangelie, fałszywe Ewangelie. Dlaczego musimy cały czas weryfikować, co jest istotą, co jest tym paradygmatem, można powiedzieć. Może nie paradygmatem, tylko co jest tą Ewangelią. Właśnie patrząc, cały czas patrząc na dobrą nowinę, którą mamy w czterech Ewangeliach. Czy Ewangelię, którą mamy pokazaną przez czterech różnych autorów. Czego nas to uczy odnośnie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie? Żeby dobra nowina o Jezusie Chrystusie była dobrą nowiną, musi zawierać to wszystko, o czym mówią nam Ewangelie. Nie możemy nic pominąć, nie możemy nic dodać. A Ewangelie mówią to wszystko, co potrzebujemy wiedzieć, aby zobaczyć, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Zbawicielem. Oczywiście nie musimy mówić całej, nie musimy każdego poszczególnego cudu czy znaku omawiać, tak? Ale generalnie musimy pokazać to, co ogólnie mówią Ewangelie. A szczególnie skupić się na czym? Na krzyżu, na śmierci Jezusa, na Jego zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu. To są kluczowe elementy. są kluczowe wydarzenia związane z osobą Jezusa z Nazaretu. Dlatego musi być tam mowa o zbawieniu, jakie jest przez wiarę w Niego. Ponieważ bez tego dobra nowina nie jest dobrą nowiną. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie jest to dobra nowina o zbawieniu, jakie jest przez wiarę w Niego. Więc tej Ewangelii musimy się trzymać. Tą Ewangelię musimy słyszeć, czy usłyszeć, jeśli chcemy zostać chrześcijanami. Jeśli Ewangelia, którą słyszymy, nie mówi nam o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa oraz nie pokazuje nam Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to taka Ewangelia nie jest prawdziwą Ewangelią. Jest to fałszywa Ewangelia. Inna Ewangelia, to jest to Ewangelia, której apostołowie nie głosili, której uczniowie nie znali. W Ewangelii nie ma miejsca na dowolność. Nie można sobie, w Ewangelii mamy różne, czy w Ewangeliach mamy pokazane różne wydarzenia, ale to nie znaczy, że możemy sobie wybierać, że możemy sobie przebierać w tym, w co przyjmiemy, a co odrzucimy, w zależności od tego, co nam wygodne. Kiedy przyjmujemy Ewangelię, to musimy ją przyjąć jako całość. Musimy przyjąć wszystko, co tam jest, czy nam się to podoba, czy nie. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz zostać chrześcijaninem, to musisz uwierzyć, musisz przyjąć, musisz zrozumieć to wszystko, o czym mówi dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Nie możesz przebierać. Wszystko albo nic. Ewangelia to konkretne wydarzenia, Ewangelia to konkretne fakty. Co jest mniej lub ponad to, to jest od złego. Co jest mniej lub ponad to, jest już wypaczeniem Ewangelii, jest jej zniekształceniem. A ponieważ mamy podany wzór w czterech Ewangeliach, to trzymajmy się mocno, z całej naszej siły tego wzoru, tego standardu, tego modelu, ponieważ trzymając się go, będziemy trzymać się Jezusa Chrystusa, głosząc go, będziemy głosić Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela grzeszników. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że nasz Pan Jezus Chrystus jest w niebie, że On wstąpił do nieba po tym, jak zmartwychwstał. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że mamy te dzieje apostolskie, że możemy się uczyć, że możemy widzieć w bardzo jasny sposób, w bardzo klarowny sposób, na czym polega chrześcijaństwo, na czym polega bycie chrześcijaninem, jak człowiek może stać się chrześcijaninem. I widzimy, Ojcze, raz za razem, że dzieje się to przez Ewangelię, przez głupie zwiastowanie, które jest Twoją mocą przy zbawieniu grzeszników. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że w Ewangelii objawia się Twoja moc, Twoja zbawcza moc. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że właśnie możemy widzieć i rozumieć, jak to działa. I Panie, pomóż nam, żebyśmy byli tymi, którzy głoszą nie tylko Twoje słowo, ale Twoją Ewangelię. Którzy głoszą Ciebie, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, tego, który wstąpił do nieba i zasiadł na tronie w niebie, który daje Ducha Świętego każdemu, kto w Niego wierzy i w którym jest zbawienie. Pomóż nam w tym, żebyśmy byli wierni i żebyśmy wytrwali, mimo że są dookoła nas ludzie, którym się to nie podoba. Są ludzie, którzy podważają zmartwychwstanie, którzy podważają to wszystko, co Ewangelie mówią o Jezusie. To Panie, my chcemy trwać przy Ewangelii, chcemy trwać przy tych faktach i pokazywać, że podważanie ich jest bezcelowe, ponieważ są to dobrze udokumentowane rzeczy. Ojcze, pomóż nam, żebyśmy właśnie głosili tą Ewangelię, żeby wielu ludzi mogło uwierzyć, żeby wielu ludzi mogło stać się chrześcijanami. Dawaj nam odwagę i śmiałość do głoszenia ukrzyżowanego Chrystusa. Dawaj nam śmiałość i odwagę do głoszenia zmartwychwstania Chrystusa. Ponieważ tylko w ten sposób ludzie mogą być zbawieni. Poprzez głupie zwiastowanie. Dla wielu się to wydaje głupie, ale to jest Twoja mądrość i to jest Twoja moc, która działa. Bez Ewangelii człowiek nie może zostać chrześcijanin nie może być zbawiony. Człowiek potrzebuje do zbawienia Ewangelii. I daj nam to rozumieć lepiej i lepiej. I daj nam stosować tę prawdę w naszym chrześcijańskim życiu. W imieniu Jezusa, Ojcze, wołamy o to. Amen.